Paweł Bobowicz jest w studiu w budynku Pasty na 5 piętrze, a my mamy połączenie z Ukrainą. W okolicach Charkowa jest pani Swietłana Fiłonowa, autorka, premiera, debiut w Kurierze Wnet, artykuł pani Swietłany Fiłonowej, Wielka Wojna Katyńsko-Hipokrycka. Taki jest tytuł tego artykułu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu.
Opowiedzmy o tym, w jaki sposób propaganda rosyjska walczy ze zbrodnią katyńską.
No to jest bardzo, bardzo rozległy temat. No w jaki sposób, proszę pana, kiedy mówimy o wojnie informacyjnej, to nie znaczy, że kłamstwo ma swoim zadaniem jedynie dać jakiś fałszywy obraz. Kłamstwo w ogóle istnieje po to, żeby trzymać człowieka, no jakby powiedzieć, to znaczy fałszywy obraz całego świata. I to naprawdę to jest bardzo złożony temat. My go po prostu nie ogarniemy za taki krótki czas. I no, teraz mogę powiedzieć tylko, że to jest naprawdę bardziej gruźno, niż my sobie wyobrażamy, mimo to, że o wojnie informacyjnej mówimy już kilka lat.
Ale, ta groźna sytuacja, na czym ona polega? Ale zanim odpowie pani na to pytanie, proszę powiedzieć, kim pani jest?
Jestem dziennikarką, jestem. Może była dziennikarką, może coś takiego.
Dziennikarką, no. Rosjanką, mieszkającą na Ukrainie.
Tak. Powiedzmy tak, była rosyjska dziennikarka mieszkająca na Ukrainie.
A jak to się stało? Jak doszło do tego, że mieszka pani w okolicach Charkowa?
No, w Ukrainie to jest sprawa, no ale w jakiś moment pomyślałam, że lepiej będzie tak, że mam tego wszystkiego dość, bo no Katyń to temat, no to nie taki temat, na którym można zrobić karierę i coś jeszcze. A ja zajmuję się tym tematem przez 25 lat.
A dlaczego pani zaczęła się zajmować zbrodnią katyńską?
Przez przypadek, to znaczy w 1994 roku ja pojechałam do Katynia i zamierzałam zrobić jakiś taki krótki reportaż, no przyjechali ludzie dla pracy ekshumacyjnych, ale działo się tam tak, ja powiedziałam by, że było bardzo gorąco. Niestety nie tylko rosyjskie dziennikarze, ale i polskie także. Wielu pisało o samej zbrodni. Mało kto pisał, mało kto zwracał uwagę na to, co działo się od 91 po 90, no nawet powiedzmy do, no tak, po 96 rok. A działo się wielu interesującego. No i kiedy ja to wszystko zobaczyłam, no właśnie o tym, co tam było, tak częściowo, a może powierzchownie w tym artykule jest. I wszystkim proponuję jeszcze raz to jedyny przykład. Książka Stanisława Mikke «Szpij mężny w Katyniu, Charkowie nad Noe». No to człowiek prosto prowadził dziennik i później opracował go i wydał w kształcie książki. No i kiedy ja zobaczyła to wszystko, to pomyślała, że no chyba ja zostanę takim sobie strachem na wróble. No wie pan, co to jest, tak? To coś takiego, co nikogo nie straszy i tam te wróble tak spokojnie odpoczywają na jego ramionach, ale dla czegoś, z jakichś powodów tych strachów na wróble no wystawiają. No i to, no, będę takim strachem na wróble, żeby wiedzieli, że po prostu, może ja nic nie mogę zrobić, ale ja to widzę, ale ja to słyszę, ale ja tu jestem. No, taki sobie świadek. Nie wiem, jak ta moja praca w kształcie, w charakterze stracha na wróble była skuteczna, ale tak się zaczęło.
Strach, strach na wróble, znaczy pisała pani w rosyjskich mediach na temat zbrodni katyńskiej i tego, co się w Katyniu i wokół Katynia dzieje.
No tak. I tak została na następne 25 lat.
Dobrze, w tym 94 roku, jak jechała pani po raz pierwszy do Katynia, to jaką pani miała wiedzę na temat zbrodni katyńskiej?
No miałam, bo przed tym moim tematem dziennikarskim były wysiłki stron nadbałtyckich ujawnić treść tego paktu Molotowa-Ribbentrop. Wie pan, o co chodzi? Tak, może ja źle po polsku powiedziałam.
Wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi.
Tak. To po pierwsze. Po drugie, miałam wspaniałego nauczyciela właśnie w sprawie katyńskiej, to Gurjanow Aleksander, który zajmuje się w ogóle represją Polaków już od lat, to jest człowiek memoriału. No i wiedzę jakoś miałam, ale jedna rzecz to taka teoretyczna wiedza, a druga rzecz to stać nad tymi grobami. To są rzeczy różne.
I co pani, stojąc nad grobami, co pani czuła, co pani myślała?
Proszę pana, tam trudno o czymś myśleć. Ja byłam właśnie w Katyniu, a w Katyniu to ja była po Burdenki. No, chyba pan wie, tak? Orientuje się pan, że po pierwszej ekshumacji niemieckiej w 1943 roku była jeszcze ekshumacja tak zwana Burdenki, tak? No, Burdenko to przewodniczący tej ekshumacji. I on pozostawił taki, no ja nie wiem dlaczego, i nikt nie wie, nie tylko ja, nikt nie wie dlaczego on to robił, on oddzielał na przykład czaszki od pozostałych kości i to jakieś grudy, no to naprawdę było strasznie. No a czym myślałam? No myślałam. Widzi pan, myślę nadal o tym, że tego nie starczy powiedzieć. Tak było. Tak to zrobili żadne Niemcy, tylko NKWD. Na tym trzeba myśleć. Właśnie to, od czego pan zaczął. Prawda, propaganda i tak dalej. No i niestety żyjemy w takich czasach, kiedy już nie starczy powiedzieć nie wolno, zabijeć, bo nie wolno. Jakieś takie rzeczy podstawowe, no jakoś, no nie wiem, tracę swoje siły, tak? I trzeba o tym myśleć, trzeba o tym mówić. Trzeba mówić. Proszę?
Na samym początku pani rozmowy zaczęliśmy od tego, w jaki sposób propaganda rosyjska podchodzi do sprawy katyńskiej, w jaki sposób Rosjanie chcą zbrodnię katyńską wpisać w kontekst, w którym będzie ona niezrozumiała.
No, wiecie pan, ja zawsze tak troszeczkę... Nie podoba mi się, kiedy mówię Rosjanie, Polacy, Chińczycy. No bo tamte ludzie, którzy teraz, w tej chwili organizują zbiórkę na wydanie drugiego tomu Zabity, no teraz Gnoje, była książka Zabity w Katyniu, gdzie były biografie wszystkich, którzy spoczywają w Katyniu teraz. Teraz kolejny, nawet to będzie 3 toma, Zabity w Miednoje. To memoriał to robi. I to nie chodzi o to, że niemożliwe jeszcze odnaleźć pieniądze, to nie jest tak drogo, ale chodzi o to, żeby jakoś zaangażować ludzi w to, dać możliwość choćby takie drobiazg zrobić. I to też są Rosjanie.
Więc wycofuję się ze słowa Rosjanie, ale ta oficjalna propaganda, w jaki sposób chce podchodzi do zbrodni katyńskiej?
No w tym niestety ja teraz no mam takie wrażenie, coś w rodzaju debiu. Wie pan, zaraz w tej chwili największy problem przy napisaniu kolejnego artykułu to nie zacytować samo siebie. Bo wszystko to, co było 20 lat temu, wraca. Jakby nic nie było. І ясно, що як підходжу, ну, ти неудані проби сказати, що ані, а єднак то зробили німці. Ну, то ж нікого не може переконати. То значить, я цей раз не до кінця розумію питання. Бо як мовити...
В своєму артикулі... В своїм артикулі...
Як би його спрецизовувати трошечки, бо, то може ще один артикул написати на тему, як пропаганда московського до того підходжу. Ну, то, власне, же вона ма велу способів, щоб ділати і впливати на умисли. Нестети ми мами мніш, ми перегріваємо в тій... Ну, то теж дуже зложена і дуже розлегла тема, хіба не на кутка аудиція.
Dobrze, to w takim razie przyjmujemy, że to jest rozległy temat, że jest artykuł w Kurierze Wnet, Wielka Wojna Katyńsko-Hipokrytska, że w tym artykule pani Swietłana Fiłonowa wykłada i opowiada o tej sytuacji, o tej walce o pamięć, o tym, że Rosjanie najchętniej by postawili pomnik i zapomnieli o sprawie, a podejście Polaków jest takie, że każdy człowiek indywidualnie musi być potraktowany, że każdemu musi być oddany hołd. I że to jest różnica w ogóle w podejściu do ludzkiego życia. To jest różnica filozoficzna, a do tego wszystkiego też władze rosyjskie chciałyby powiedzieć w Katyniu, to jest takie miejsce śmierci nie tylko polskich oficerów, ale oczywiście wielu ofiar stalinizmu, wielu ofiar okrutnego systemu i to do tego gdzieś się sprowadza ta walka o pamięć. Czy streszczenie krótkie jest zaakceptowane przez autorkę?
No tak, tylko kto teraz będzie czytał? Pan już wszystko powiedział.
Nie, bo w tym artykule jest dużo, dużo więcej szczegółów i mamy nadzieję na kolejne artykuły. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję za rozmowę, za możliwość coś powiedzieć.
W Radiu Wnet, którego pani od czasu do czasu słucha, może nawet częściej niż od czasu do czasu, mieszkając w okolicach Charkowa, dziennikarka rosyjska, mieszkająca na Ukrainie, autorka artykułu Wielka Wojna Katyńsko-Hipokrytska w Kurierze Wnet z kwietnia 2019 roku. Na zegarze godzina 8:33.
Dzień dobry.
Czy już wiemy, kto wygrał i kto będzie rządził przez następne 4 lata w Izraelu?
Na szczycie padł remis między Likudem a Kahol Lavan, czyli błękitno-białymi, niebiesko-białymi generała Ganta. Natomiast w związku z tym, że blok prawicowy generalnie uzyskał blisko 63% mandatów, to myślę, że nie ma innego wyjścia. Prezydent powierzy misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. To szykuje się nasza piąta kadencja Netanyahu na fotelu premiera.
Ten blok prawicowy w Izraelu jest blokiem jednorodnym, czy są jakieś istotne podziały w bloku prawicowym?
No są istotne podziały. Część tego bloku składa się z partii małych, takich jak partia Szaz, jak Zjednoczona Tora. To są partie, które mają trochę inne cele, które ustawiają. Ale w zasadniczych sprawach na pewno są zgodne i będą wspólnie tworzyć.
Czyli można powiedzieć tak, że wybory, napięcia, dyskusje w polityce izraelskiej, zarówno tej wewnętrznej, jak i tej dotyczącej bliskiej zagranicy czy całego świata, nic się nie zmieni.
No, zasadniczo nic się nie zmieni. W Izraelu te wybory to był też plebiscyt za premierem Netanyahu albo przed. Dzisiaj wielu komentatorów zarzuca zresztą opozycji startującej przeciwko Netanyahu, że jedynym ich programem to było obalenie premiera Netanyahu. I stąd może spodziewano się lepszego wyniku opozycji, on nie nastąpił. Sam premier był chyba trochę zaskoczony tymi wynikami wyborów i zwycięstwem bloku. Myślę, że się nie spodziewał do końca, jednak gdzieś tam obawy na pewno były, ponieważ generał Gantz jest nowym graczem na rynku izraelskim, tak?
Było powyborcze wystąpienie premiera Netanyahu, podziękował i coś zapowiedział. Jak się nazywa ten pies, który szczeka?
Gucio. Przepraszam, mam 4 psy. One nie przebywają tych wyników wyborów, co by to z tego innego.
Nie komentują tego, co pan w tej chwili mówi, tylko chcą wyjść na spacer, a pewno w Izraelu jest i ciepło, i pogoda jest piękna. To jeszcze chwilę tylko o tym wystąpieniu premiera Netanyahu. Co powiedział Izraelczykom?
Podziękował za wybór, podziękował wszystkim. Powiedział, że będzie premierem wszystkich Izraelczyków, i Żydów, i nie Żydów. Arabów. Tak dosyć otwarcie to powiedział. Mam nadzieję, że również szczerze, że ten problem, który jest problemem palącym, czyli problem mniejszości w Izraelu, mniejszości arabskiej, mniejszości palestyńskiej, zostanie przybliżony do rozwiązania, bo to jest jeszcze bardzo daleka droga. Ale tych ludzi też nie można zostawiać tak na pewnym marginesie życia. Zresztą wielu Arabów wzięło udział w głosowaniu. Wiele kobiet, wiele Arabek głosowało w Izraelu. W Tel Awiwie wygrał sojusz centrolewicowy, prawie 60, ponad 60% głosów. Natomiast prowincja, nazwijmy to izraelska, jeżeli tak możemy w ogóle użyć tego słowa, tego sformułowania, z Jerozolimą na czele, tam zdecydowane zwycięstwo prawicy. W Jerozolimie ponad 73%. A to też pokazuje podział Izraela na Tel Awiw i trochę resztę kraju. Ale mam nadzieję, że zostaną wnioski wyciągnięte z Izraelu. Wygrała demokracja, wszyscy wracają do pracy. Będzie dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jarosław Papis i Gucio byli gośćmi Poranka Wnet. Gucio nie jest prezesem żadnej fundacji, ale pewno rządzi w domu i potrafi wyszczekać swoje potrzeby, a Jarosław Papis jest prezesem Fundacji Trzeci Wymiar Kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam.
Na zegarze godzina 8:40. Słuchają państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 10 kwietnia, 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. O tej katastrofie smoleńskiej oczywiście w Poranku Wnet pamiętamy. Za chwilę, albo nawet już, mamy połączenie z krakowskim przedmieściem. Na krakowskim przedmieściu jest Antoni Opaliński. Ponownie na antenie Antoni Opaliński.
Dzień dobry, jestem rzeczywiście na krakowskim przedmieściu, jestem przed kościołem seminaryjnym, tutaj obok Pałacu Prezydenckiego, właśnie kończy się msza, chyba za chwilę ci, którzy w mszy uczestniczą, będą wychodzić. Tu w tej chwili w ogóle na krakowskim przedmieściu zbyt wiele osób poza członkami oficjalnych delegacji nie widać, ale to być może wynika z tego, że cały teren jest dosyć dokładnie ogrodzony, no i czekamy na apel pamięci.
Za chwilę. A właściwie już jest godzina 8:41, dokładnie ta godzina, w której rozbił się Tupolew z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. O tej godzinie powinny się zacząć bić dzwony. To pewno nastąpi za sekundę, za dwie sekundy, lada moment. Czy już msza się skończyła, czy już wychodzą ludzie z kościoła?
Chyba msza się, sądząc po tym, że słychać było dzwonek na zakończenie mszy, chyba msza się właśnie w tej chwili skończyła. Jeszcze ludzie... Nie, jeszcze ostatnie słowa, jeszcze msza trwa. Natomiast tutaj tak z takich rzeczy ciekawych widzę, że otwierają już bramy, więc chyba za chwilę będą ludzie, którzy uczestniczyli w mszy, wychodzić. Widziałem, że w mszy też uczestniczyli ludzie, którzy co roku chcą zakłócać miesięcznicę z uroczystości smoleńskiej, miesięcznicę smoleńskiej, które zawsze zakłócali. Tam wchodził ten taki pan Kasprzak słynny z jakąś białą różą. Bardzo zabawne tutaj było zachowanie, jeżeli można w ogóle mówić o rzeczach zabawnych przy okazji rocznicy katastrofy, ale ludzi, którzy sprawdzali osób przechodzących, bo takim pogodnym tonem młoda dziewczyna powiedziała: no dobrze, pan z różą, to niech pan przejdzie. Więc widać, że w Polakach nie ma agresji. Chyba za chwilę już ludzie z kościoła będą wychodzić, bo widzę, że jest już prawie, że koniec mszy.
To pozostajemy na żywo połączeni z Antonim Opalińskim, żeby usłyszeć to, co dzieje się na krakowskim przedmieściu. Było studio w Hotelu Europejskim, studio Radia Wnet wtedy w 2010 roku. Dokładnie pamiętamy, jaka była atmosfera na krakowskim przedmieściu i wpisało w naszą pamięć, wpisały się te codzienne dzwony.
Thank you.
Pamiętamy, 10 kwietnia 2010 rok na krakowskim przedmieściu. Za chwilę rozpocznie się apel poległych, potem złożenie kwiatów.